Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Trochę dzisiaj pomieszana będzie ta ostatnia prosta, bo w weekend świąteczny grały tylko koszykarki, tylko i aż koszykarki grały. Zajrzymy sobie do lekkoatletów ALKS AJP Gorzów, ale też będą dwie nietypowe rozmowy i pokuszę się o podsumowanie tego, co się działo w mijającym roku, bo to przecież ostatnia prosta w tym roku. Ale dobrze, najpierw sprawy bieżące. Koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji NEI Gorzów grające bez Borislawy Christowej, bez Anny Makurat, bez Dominiki Owczarzak, bez Stelli Johnson, no i oczywiście też bez Pauli Duchnowskiej. Pauli Duchnowskiej już w tym sezonie nie zobaczymy. Anna Makurat, z tego co mi się udało dowiedzieć, no niestety czeka ją kilkutygodniowa przerwa w grze, odnowiony uraz pleców. Zobaczymy, czy rzeczywiście te kilka tygodni poskutuje pozytywnie, no ale na pewno i w najbliższych meczach z GTK Gdynia jeszcze w tym roku i z Polonią Warszawa w nowym roku, ale praktycznie we wszystkich styczniowych meczach wszystko na to wskazuje, że Anna Makurat nie wystąpi. Czy uda się jej wylecieć na luty, o to jest pytanie, raczej nawet może na drugą połowę lutego niż na pierwszą. Z Dominiką Owczarzak, nie źle pamiętam, Dominika Owczarzak, Borislawa Christowa i Katarzyna Dźwigalska doznały kontuzji w meczu ze Ślęzą we Wrocławiu. Dominika Owczarzak najprawdopodobniej już zagra w środę przeciwko GTK Gdynia, Borislawa Christowa być może także, natomiast jeszcze Katarzyna Dźwigalska, która no właściwie w tej sytuacji nie powinna była grać w spotkaniu, do którego zmierzam, czyli niedzielnym z Arką Gdynia wygranym przez Polską Strefę Inwestycji na 62-569, ale zagrała Katarzyna Dźwigalska i za to do niej duży szacun, bo nie jest to też lekka i przyjemna kontuzja, jakby jakakolwiek kontuzja była przyjemna, no ale okej, może taka mniej, może być mniej i bardziej dokuczliwa. No i gorzowianki praktycznie grając w szóstkę, bo no grała też Julita Michniewicz, ale minutę i 10 na chwilę pojawiła się w rotacji. Gorzowianki praktycznie grając w szóstkę wygrały mecz z mistrzyniami Polski, choć te mistrzynie Polski też nie mają ostatnio dobrej pasy, zmiana trenera, choć wygrały w Eurolidze z Galatasaray Stambuł. Do przerwy było 10 do tyłu, ale druga połowa znakomita, zwłaszcza w defensywie. 22 punkty tylko stracone przez dwie kwarty przez gorzowską drużynę. Najwięcej, 24 punkty dla naszej drużyny zdobyła Courtney Hert. Świetna skuteczność, zwłaszcza w trzeciej kwarcie, fenomenalna. A 15 punktów Stephanie Johnsona, była często faulowana, 8 na 8 w rzutach osobistych, 6 zbiórek. Ale warto tutaj wyróżnić Wiktorię Keller, która zdobyła 10 punktów, zanotowała 8 zbiórek, 3 asysty. Jeszcze jeden z jej najlepszych występów w Basket Lidze Kobiet. Posłuchajmy Vicky Keller.
Jestem bardzo szczęśliwa, że wygrałyśmy przed meczem, oprócz założeń taktycznych. Powiedziałam sobie takie parę zasad. Po pierwsze, żeby cieszyć się tym, bo tak naprawdę na te wyzwania i na taką adrenalinkę się po to się trenuje i na takie mecze się czeka, kiedy właśnie mamy szansę. Po drugie, żeby grać mądrze. Po trzecie, żeby grać dla zespołu, a nie dla swojego ego. Po czwarte, żeby mocno wierzyć w to, że wygramy ten mecz i też być odważnym, żeby wierzyć w swoje umiejętności. Piąte, żeby dać po prostu z siebie wszystko, żeby po meczu, nawet jeśli nie wyjdzie, to żeby nie mieć nic sobie do zarzucenia. No i tak jak trener powiedział, nikt w nas nie wierzył, a my to zrobiłyśmy w większości sercem. Cieszę się, że pokazałyśmy z Karolą, że naprawdę z pozycji U23 my nie mamy tylko nie przeszkadzać na boisku, ale też możemy pomagać i mam nadzieję, że dzięki właśnie takim meczom będziemy sobie coraz bardziej ufać z trenerami i z zawodniczkami. Życzę wszystkim jeszcze ostatni dzień wesołych świąt. i nie mogę się doczekać kolejnych pojedynków.
Tyle Wiktoria Keller, tak jak powiedziałem, to jeden z jej najlepszych w ogóle występów, od kiedy występuje w Energa Basket Lidze Kobieta. Nie muszę chyba przypominać, gdzie Wiktoria Keller była jeszcze niedawno, w bardzo ciężkim i drodze powrotu do gry po kontuzji i następstwach właściwie wynikających z tej kontuzji. No jednej zbiórki zabrakło jej do wyrównania rekordu zbiórek, kiedy to jeszcze wtedy w sezonie 19-20 wcześniej miała 9 zbiórek w spotkaniu z Pszczółką Polskim Cukierma AZS UMC z Lublin, ale wtedy na przykład miała 4 zbiórki w ataku, a tutaj tylko w defensywie wypracowała ten dorobek z 8 zbiórkami na koncie. I także no, wyniki punktowe też miała lepsze, ale, no, ale przeciwko jakiemu zespołowi jak Arka, 10 punktów, 5 na 11 rzutów z gry, 2 trójki niecelne w tym do tego, no ale 5 na 9 za 2, 3 asysty na dodatek, Ewal, czyli ta suma jakby tego wszystkiego, tych plusów i minusów na poziomie 10, więc naprawdę bardzo, przepraszam, na poziomie 14, więc naprawdę bardzo, bardzo dobry występ, nie już młodej, gdzieś tam zdolnej, uczącej się, tylko naprawdę już konkretnej ligowej zawodniczki. Dobrze, już nie rozpływajmy się tak nad Wiktorią Keller, bo Ksenia Tichonienko też całkiem fajny mecz, 10 punktów, 6 zbiórek, tym razem nie tak fenomenalnie skuteczna jak w meczu we Wrocławiu, ale ja mówiłem o tym tydzień temu, że takie mecze naprawdę kiedyś jest ma 100 na 100 przy 7 rzutach, to się zdarza 100%, to się zdarza 7 na 7, to się zdarza bardzo, bardzo rzadko. I na konto punktowe wpisała się też Karolina Matkowska z 3 punktami. Trójkę trafiła Karolina Matkowska, nie miała prób za 2 punkty. Katarzyna, mówiłem, Julita Michniewicz zagrała bez punktu. Katarzyna Dźwigalska też bez punktu, ale 7 zbiórek, 10 asyst. No ale pani kapitan też naprawdę tutaj zagrała na własną prośbę, własne życzenie. Miała też problem po meczu we Wrocławiu. Posłuchajmy rozmowy z Katarzyną Dźwigalską.
Katarzyna Dźwigalska, kapitan gorzowskiej drużyny. Boże, co tu się dzisiaj wydarzyło, pani kapitan?
Magia świąteczna jakaś chyba.
Właśnie, chyba cuda.
Nie, no naprawdę jestem bardzo dumna z zespołu. Cieszę się, że pomimo jakichś przeciwności losu, które nas spotykają w tym roku, potrafiłyśmy przeciwstawić się takiemu zespołowi jak Gdynia. Przede wszystkim, myślę, zaangażowaniem w walką i sercem to zwycięstwo wyszarpałyśmy dzisiaj.
No właśnie, a kiedy 4 zawodniczki praktycznie są nie do grania, a 5 zawodniczka, która stoi przede mną, też nie jest, zdaje się, w pełni dyspozycji, no to trzeba grać wszystkie za 2.
No faktycznie, no, ławka nasza jest długa, ale dużo zawodniczek było nieprzebranych dzisiaj do spotkania, ale wierzę w to, że z czasem będzie coraz lepiej. Ja faktycznie też dzisiaj trochę jak było jednej nocy, cały tydzień praktycznie nie trenowałam, nie byłam w treningu, bo też we Wrocławiu napowiłam się kontuzję, ale było na tyle dobrze, że mogłam zespołowi dzisiaj pomóc, więc cieszę się, że się udało. No nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę. No właśnie. Ja może jeszcze podziękuję kibicom, bo naprawdę byłam w szoku, że tak licznie dzisiaj się stawili na hali, bo mówię, święta. Myślałam, że gdzieś tam ludzie nie będą zainteresowani, ale fajnie, że przyszli i że nas dopingowali. Naprawdę ten doping, a już szczególnie w końcówce. Myślę, że jak Wiktoria Keller stanęła na osobistych, to bardziej się zestresowała tym dopingiem tak głośnym niż w ogóle samą sytuacją meczową. Ale fajnie, fajnie. No naprawdę cieszymy się bardzo i wierzę w to, że to jest dobry znak i dobre zakończenie tego roku i że następny będzie już tylko lepszy.
Zaangażowanie to jedno, ale też przydało się trochę spokoju i konsekwencji. Ja mam wrażenie właśnie, że tu Gdyni też tego trochę zabrakło w trzeciej kwarcie.
No jak się złapie już taką falę jeszcze u siebie na hali, gdzie się złapie ten rytm meczowy, to już idzie i gdzieś tam dobra decyzja ze zmianą obrony poskutkowała. To troszeczkę przyniosło gdzieś tam zamieszanie się zespołu z Gdyni. Na słabej skuteczności gdzieś tam chyba dzisiaj za 3 punkty zagrały, więc to też nam dało zbiórki i gdzieś tam łatwe punkty z kontry, czy gdzieś tam nasze punkty z ataku. Ale no tym się nie będziemy martwić. My się cieszymy z naszego zwycięstwa i cieszymy się z tego, co nam przyniosło efekt.
Wygrana we Wrocławiu, wygrana z mistrzem Polski. No to chyba poszło, ruszyła maszyna.
No miejmy nadzieję, nie popadajmy to teraz w hura optymizm, ale wierzę w to, że naprawdę to jest dobry znak i jeszcze dużo przed nami, dużo meczy, dużo spotkań, na pewno ciężkich. I
właśnie, to, żeby sobie nie popsuć humoru w środę w Gdyni.
Tak, już najbliższy. I to, że wygrałyśmy dzisiaj z Gdynią, też nie świadczy, że będziemy już teraz wygrywać ze wszystkimi. W tym roku liga jest bardzo wyrównana każdy z każdym może wygrać i tak samo może przegrać, więc na każdy mecz trzeba być mocno skoncentrowanym, dobrze przygotowanym i grać konsekwentnie, grać z założenia, realizować wszystko na boisku, a wtedy będzie dobrze.
No i oby było dobrze, powiedziała Katarzyna Dźwigalska. A dodam jeszcze, że w zespole gości mieliśmy znajomą twarz, Megan Gustafson. Ładny początek, 12 punktów, ostatecznie druga zdobycz punktowa w zespole Arki Gdynia. Na dodatek 8 zbiórek Megan. Ale przegrana. Oczywiście nas to nie martwi. Być może do zobaczenia w playoffach. Oto jeszcze trener Dariusz Maciejewski, jego podsumowanie meczu.
Zwycięstwo w tak dramatycznych okolicznościach z mistrzem Polski no daje do temu dużą wagę i tak naprawdę no myślę, że tutaj nikt na nas nie stawiał, a dokonaliśmy niemożliwego i zrobiliśmy coś naprawdę wyjątkowego w tych trudnym dla nas czasie, gdzie faktycznie prawie pół zespołu nie mamy, jeżeli chodzi o zdrowie. No i teraz w pierwszym meczu musieliśmy zaryzykować. No, trzeba było troszeczkę pozmieniać w ataku, poimprowizować, troszeczkę więcej bardziej postawić na akcje indywidualne niż na zespołowe, bo mieliśmy bardzo duże trudności z trzema wysokimi centrami, żeby przygotować się maksymalną czy optymalną ilość gier. I stąd było dużo takich sytuacji, gdzie musieliśmy jakby improwizować. No a w strefie jakby logikę wskazywała, żeby Skunek i Kastanek, czyli wybitnymi zawodniczkami zrzucającymi za trzy punkty, zaryzykować strefą i to się okazało no, bardzo skuteczną bronią, dlatego że one w tym dniu były słabe i rzutowo, nie były w ogóle słabe, tylko że były słabe rzutowo i tak naprawdę zbieraliśmy wszystkie piłki, byliśmy bardzo zaangażowani w to wszystko i trochę szczęście nam dopomogło, ale na pewno też i kibice, którzy po prostu stworzyli fantastyczną atmosferę i trzeba też podziękować, bo na pewno ponieśli nas do zwycięstwa. Wiki też tutaj, no jej wejście również no, robi swoje błędy, Wiki. Wiadomo, że musi nad nimi pracować i czasami człowieka tym wszystkim mocno irytuje, ale też wnosi mnóstwo życia, pozytywnej energii takiej, walczy, pokazuje, że po prostu będzie broniła tej hali do końca życia i to po prostu dało też nam dużego powera i jakby pociągnęło ten zespół. I no super, że tutaj z pozycji U23 mamy osoby, które potrafią też nie bać się wziąć odpowiedzialności na siebie. Trochę tego szaleństwa też właśnie czasami w takich zespołach bardzo poukładanych brakuje i tutaj również na ręce Wiki dla całego zespołu wielkie słowa uznania za heroiczny bój i też Kasi, bo miała dzisiaj nie grać, Dźwigalska też miała kontuzję, no ale jakby ten jednego, chociaż jednego, jedną rozgrywającą chcieliśmy mieć na boisku i Kasia jakby dzisiaj no, na środkach grała też bardzo dobrze i pokazała jako kapitan, że to jest droga i kierunek, który na naszej hali będziemy starali się zawsze robić, czyli bronić ją za wszelką cenę, niezależnie od okoliczności, jakie mamy w zespole.
A miło posłuchać, jak trener chwali zawodniczki, a nie tylko mówi o tym, jak on widzi ten mecz, choć tam drobna szpileczka była. W środę już mamy kolejne spotkanie. Gorzewianki zagrają na wyjeździe przeciwko GTK Gdynia tym razem, czyli tak zwanemu właściwie zapleczu Arki Gdynia. No taka to nietypowa sytuacja w Ekstraklasie. Już jest drugi sezon, ale jakby to jest osobna drużyna. Początek tego spotkania w Gdyni w środę o 17:00. Transmisja oczywiście na naszej antenie. Zapraszam w imieniu Ryszarda Rachlewicza, bo Ryszard Rachlewicz wybierze się trochę jodu powdychać do Gdyni. W ostatniej prostej zostaniemy jeszcze przy AJP, ale tym drugim klubie.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95 i 6 FM.
No i dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o wydarzenia ligowe, to tyle w ostatniej prostej, dziękuję, nie no, żartowałem, bo to jeszcze nie koniec oczywiście. Do lekkoatletów zajrzeliśmy, bo lekkoatleci przygotowują się do nowego sezonu, ale to nie jest żadne wydarzenie, bo każdy się do czegoś gdzieś przygotowuje i to ja nie będę tu mówił, że to wielkim wydarzeniem jest, że ktoś się przygotowuje gdzieś. Ale jeżeli coś się dzieje konkretnego, to jest to warte odnotowania. No i tak też jest w przypadku lekkoatletów ALKS AJP, którzy no naprawdę są w tej chwili mocną, już doświadczoną, ci najstarsi zawodnicy, grupą reprezentacyjną. O tym rozmawialiśmy w tym kontekście przygotowań z trenerem Tomaszem Saską, no ale są też zmiany, nie tylko zmiany w tej grupie, bo pamiętamy, odeszła Kornelia Sura do AZS-OWF w Warszawa, wieloboistka, reprezentantka Polski. No ale przyszła też reprezentantka Polski, Nikola Chorowska, specjalizująca się na 100, 200 metrów i w skoku w dal, więc jakby tutaj liczba zawodniczek reprezentacyjnych została wyrównana. No ale też zaszła istotna zmiana, jeżeli chodzi o Alicję Kaczmarek. Ona nigdzie nie odchodzi, ale jaka to zmiana? O tym posłuchamy w rozmowie z trenerem Saską.
To niby oczywistość, ale jak się ma zawodników już na odpowiednim, wysokim poziomie, to i też pewnie okres przygotowawczy jest bardziej wymagający, jest trochę wyzwaniem dla trenera, tak to można skwitować?
No zawsze tak jest, im ma się mniejsze dzieci i słabszy poziom, tym po prostu no, to mniejsze wymagania, im ma się lepszych zawodników, to wiadomo, te wymagania są większe. Sami zawodnicy już tak naprawdę tego też wymagają. Każdy inaczej, na pewno. Tu zawsze jest indywidualne podejście, bo to są różni zawodnicy, różne konkurencje. Także ciężko ogólnie mówić, jak oni do tego podchodzą, ale no myślę, że na pewno profesjonalnie. Na pewno profesjonalnie i z każdym rokiem.
Sezon halowy to można powiedzieć też i przymiarki. Tutaj Alicja Kaczmarek niedawno na swoim medium społecznościowym zdradziła, że nie będzie płotków i nawet nie będzie to 400, tylko to będzie 800 metrów. Skąd taki pomysł?
Myślę, że to już Alicji trzeba by pytać, skąd
taki... Ale trener też ma coś do powiedzenia chyba.
Znaczy tak, no przymiarki były od dawna, że ona jednak lepiej się czuje w takich konkurencjach dłuższych. Wiadomo, była mistrzynią Polski na 600 metrów kilka lat temu, jak była juniorką młodszą i była mistrzynią Polski młodziczek. Także ona chce spróbować tak naprawdę, może nie za przykładem Patryka Dobka, bo to jakby decyzja czy rozmawianie ze mną na ten temat już trwało co najmniej 3-4 lat, także nie było to zaskakujące. Powiedziała, że po mistrzostwach świata będzie chciała spróbować biegania o 800.
A powiedzmy szczerze, tutaj też konkurencja nie jest aż tak piekielnie mocna, jak choćby na 400 na płaskim.
Znaczy tak zawsze, jeżeli zawężamy się do Polski, to może nie.
Ale... O Polsce mówię, ale tak, świat to co innego.
My trochę zawsze dalej patrzymy niż tylko na bycie medalistą mistrzostw Polski. Oczywiście no, początek będzie na pewno piekielnie trudny, no bo bieganie 400 metrów a 800 to jest kompletnie inny trening, inne wymagania, zmiana nastawienia w ogóle na trening, bo większa ilość biegania kilometrów, ale też inna jakość tego całego rzeczy. No póki co jesteśmy podczas procesu zmian, pogoda nam nie pomaga teraz, no bo się zrobiło fatalnie, no, ale idziemy w dobrym kierunku, zobaczymy. No myślę, że pierwsze starty na początku lutego już coś powiedzą.
Jakieś jeszcze zmiany się zapowiadają, jeżeli chodzi o konkurencję, specjalizację zawodników?
No nic specjalnego się nie zmienia. Olga Rzeszewska, wiadomo, w tym roku zmieniła z 200 na 400 i już przy tym 400 metrów pozostaje. Reszta raczej na tych swoich dystansach jest. Jesteśmy też po badaniach wydolnościowych, specjalistycznych. Za chwilę w końcu jeszcze mamy powtórne badania. Także na razie wszystko w dobrym kierunku idzie. Grupa w 99% zdrowa jest, także to jest najważniejsze.
A pierwszy start tej głównej grupy, takiej kontrolnej, kiedy?
Najprawdopodobniej 29 stycznia, chyba że coś się zmieni, bo to w zależności od tego, jak nam pogoda pozwoli też na przygotowanie się. Jeżeli nie, to 6 lutego albo tu będziemy startować w Toruniu. A młodsi już będą trochę szybciej startować, bo już 11-13 luty mamy Mistrzostwa Polski juniorów w Rzeszowie, także gdzieś już w granicach 15 stycznia młodsi będą startować.
Tyle trener Tomasz Saska. Powiem szczerze, sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie, jeżeli chodzi o te 800 metrów Alicji Kaczmarek. No, będzie ciekawie. Na pewno w ostatniej prostej teraz dyscyplina, która rzadziej trochę gości. Tenis ziemny, ale już nieraz mówiłem, że mamy przecież w Gorzowie tenisistę na poziomie występów w ATP Tour, właściwie nie tyle w turniejach samych ATP Tour, ale w tych niższej rangi, no ale przecież całkiem niezłego, jakim jest Karol Drzewiecki, który od jakiegoś czasu skupił się na deblach i całkiem nieźle mu to wychodzi. Sezon zakończył w listopadzie występem w ATP Challenger w Bari we Włoszech, gdzie wraz z Piotrem Matuszewskim dotarł do półfinału debla, a Drzewiecki przygotowuje się obecnie do nowego sezonu w rodzinnym mieście, a mijające 12 miesięcy sobie podsumowaliśmy w rozmowie z nim.
Kolejne doświadczenie, można powiedzieć, ponieważ był to rok bardzo ciężki dla mnie, dużo w sumie nowych partnerów, dużo zmian, też kontuzji, też spraw covidowych i różnego typu w sumie historii, ale myślę, że na pewno przyszły rok, jest bardzo mocno jestem nastawiony i zmotywowany do ciężkiej pracy właśnie teraz w okresie tak świąteczno-noworocznym na przygotowanie do w sumie nowego sezonu i myślę, że tutaj będzie klucz z dobrym treningiem.
No właśnie, tych partnerów było kilku, powiedzmy, w tym roku, tak? W tych występach, w turniejach.
Tak jest. Początek roku w sumie był taki polsko-niemiecki, a potem grałem w sumie długo, z 3-4 miesiące z Hiszpanem, z Martosem Gornesem. Fajnie nam się grało, ale jednak nawet wygraliśmy w sumie Challengera na Majorce. To był jego w sumie pierwszy wygrany Challenger po 7 finałach, więc w sumie duży przełom jak dla niego i to akurat fajnie ze mną. Ale no gdzieś tam nasza współpraca się rozeszła i końcówka roku z Piotrkiem Matuszewskim, myślę, że w przyszłym sezonie będziemy dalej kontynuować tą współpracę, bo chłopak naprawdę fajnie gra, super się rozwija, gdzieś tam też chemia jest nasza wspólna, fajna i na korcie i poza nim, więc myślę, że będziemy to kontynuować.
Rankingowo w pewnym momencie to wyglądało nawet bardzo fajnie, bo miałeś szczytowy ranking w tym roku, ale później już troszeczkę znowu w dół.
Tak, zgadza się, ponieważ punkty jeszcze były z 2019, więc można powiedzieć, że 3-letni ranking był brany pod uwagę w tym roku. Stąd w sumie wszyscy mieli wysokie rankingi, a nikomu ten ranking nie spadał. Dokładnie teraz w sumie od września wszystkim zawodnikom poleciał ranking, więc jakieś tam roszady się pojawiły, ale ranking na to, można powiedzieć, na taki troszkę ciężki rok dla mnie mentalnie i tenisowo, uważam za ranking adekwatny do tego wszystkiego i cieszę się, że gdzieś tam się utrzymałem w miarę możliwości, żeby się łapać do challengerów i to mnie też motywuje w sumie do pracy w okresie przygotowawczym, czyli teraz.
No ale pewnie w pełni, cię ten ranking nie zadowala, chciałoby się wyżej, chciałoby się gdzieś tam próbować się dobijać do elity.
Oczywiście, że tak, no ranking jest, można powiedzieć, odzwierciedleniem tego roku, nie jestem zadowolony, można powiedzieć, troszkę poniżej oczekiwań, które miałem przed sezonem, ale nie ma co się zamywać, patrzę cały czas do przodu i pozytywnie, więc będę ciężko trenował teraz właśnie i myślę, że już w przyszłym roku będziemy rozmawiać, że jestem w pierwszej setce. Takie mam cele.
Tak, to jeszcze o cele na przyszły rok zapytam, ale jeszcze był jeden chyba partner deblowy, niejaki Kamil Majchrzak. Też z nim zdarzyło ci się zagrać.
Tak? Oczywiście. Nie, z Kamilem mam bardzo dobre relacje, super nam się gra razem, tylko on gdzieś tam też rzadziej gra w debla, ale jak już gramy, to naprawdę fajnie to wygląda. W sumie dwa albo trzy półfinały w sumie mamy razem, więc no gdzieś tam tak stabilnie gramy do półfinałów, potem trochę w sumie te trzy mecze, które pamiętam, to naprawdę pechowo graliśmy, ale bardzo fajna chemia i myślę, że na pewno jeszcze niejednokrotnie zagramy razem.
No to właśnie, to powiedz jeszcze, wróćmy już do tych celów na przyszły rok. Jakie plany startowe, no i cel, mówisz, ranking, wiadomo, trzeba podwyższyć, ale żeby podwyższyć, to trzeba wygrywać.
Oczywiście, otóż tak, ale żeby wygrywać, to trzeba dobrze trenować, czyli trzeba się mocno skupić i te godziny niestety spędzić na korcie, co ówcześnie właśnie robię. Można powiedzieć, że startuję 24 stycznia dopiero we Francji w Quimper na pierwszym Challengerze. Mam nadzieję, że z moim partnerem teraz, z Piotrkiem Matuszewskim i cele. No, piąć się jak najwyżej i wygrywać praktycznie każdy turniej, który się da, czyli każdy, można powiedzieć, bo jadę na każdy turniej i myślę, że oczywiście ten turniej wygram. Ale myślę, że będę chciał skończyć rok koło setki, im wyżej oczywiście, to lepiej.
Bo żeby się gdzieś tam już powoli dobijać do turniejów ATP, a może nawet jakiś gdzieś tam wielki szlem gdzieś w oddali?
Tak jest, jak człowiek, w sensie jak zawodnik jest blisko setki, powiedzmy 110, 100, 120, to już można się dogadywać z singlistami, którzy są powiedzmy 30-40 i jest duża szansa na zagranie szlema, oczywiście jak się tych zawodników zna lub się kojarzy.
A to nie jest łatwe.
Nie jest łatwe, ale oni są... To są mega w porządku goście, więc dużo mam gdzieś tam znajomości u tych zawodników, więc myślę, że jak będę miał ranking adekwatny do tego, by grać w turniejach wielkoszlamowych, to tak się stanie.
A czy w przyszłym roku mogłoby być to możliwe przy dobrych wiatrach? Jak...
Oczywiście, że jest taka szansa, niczego nie wykluczamy, ale mam nadzieję, że to się uda i już za rok będziemy rozmawiać o moim pierwszym zagranym szlemie.
No właśnie, a na koniec wspomnijmy, no bo przygotowujesz się, fajnie, że jest tu gdzie pograć w Gorzowie.
Oczywiście.
U trenera Owsiaka.
No nie no, z trenerem to trener jest cały czas na chodzie, po prostu rewelacyjnie się trzyma fizycznie. Mamy bazę swoją na jego kortach, na Okulickiego, więc wszystkim polecam serdecznie korty i rewelacyjna atmosfera, super miło można spędzić czas. Bardzo ciepło na kortach, to jest sumo bardzo ważne w zimę, 14-15 stopni, więc cała przyjemność z grania w tenisa i serdecznie polecam.
No i widziałem, że trochę też podszkoliłeś tutaj młodego, obiecującego tenisistę z Gorzowa.
Tak, można powiedzieć, że sprzedaję dobre rady i gdzieś tam te doświadczenie z tych wszystkich turniejów, które zagrałem i zawodników, których spotkałem, staram się przekazać młodym adeptom tenisa.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
W Radiu Zachód, w Radiu Gorzów mamy specjalistę od badmintona i squasha, tych dwóch dość można powiedzieć w jakiś sposób pokrewnych dyscyplin. Jak on wyraża swoje opinie na temat tych dyscyplin, to ja ufam w 100%, że tak jest. Ryszard Rachlewicz się nazywa. A Ryszard Rachlewicz rzecze, że w swoim materiale, że tym, czym dla polskiego tenisa jest obecnie Iga Świątek, tym dla polskiego squasha może być, a w opinii wielu osób już jest, gorzowianka Karina Tyma. Najlepsza obecnie polska specjalistka od odbijania gumowej piłki w zamkniętej klatce przyjechała na święta do rodzinnego miasta ze Stanów Zjednoczonych, no i z rzeczonym Ryszardem Rachlewiczem znalazła chwilę, żeby porozmawiać.
No był dobry generalnie dla mnie, ze squashem, z życiem generalnie. Wróciłam na studia i ostatni semestr był bardzo pozytywny generalnie. Nie ma dużo do narzekania.
Jeśli chodzi o squasha, to o ile miejsca awansowałaś na liście PSA?
Teraz jestem 64. Nie pamiętam, która ja byłam nawet na początek tego roku. Nie jestem pewna, ale no, cieszę się z postępu generalnie w rankingu i też generalnie w mojej grze.
Startowałaś w Mistrzostwach Świata. Był to start, można by tak powiedzieć, z przypadku.
Tak.
No ale mimo to zdecydowałaś się polecieć do Stanów i zagrać w tym turnieju, chociaż wiedziałaś, że wiele nie zwojujesz. No. To aż takie ważne dla ciebie było?
Tak, na pewno to było ważne jeszcze w takim wieku. Właśnie byłam po dwóch wygranych turniejach też, 10K w PESA i... Myślę, że to dla mnie na pewno zmotywowało mnie troszeczkę bardziej do pracy przez lato i też przez ostatnie kilka miesięcy. Bardzo szanuję ten występ na Mistrzostwach Świata i mam nadzieję, że zagram w następnych też.
Jeśli chodzi o te Mistrzostwa Świata, no kiedy rozmawialiśmy po tym twoim meczu przegranym z Nową Zelandką, to dopiero potem się dowiedziałem, że to była zawodniczka, z którą ty w Bristolu bardzo często trenowałaś. Mało tego, ona mieszkała u ciebie w domu, jeszcze jakby tego było mało, to ona sama mówi o twojej mamie jako jej druga mama.
Tak, dokładnie. Joelle jest bardzo bliska z nami generalnie. No i znaczy do tego momentu, jak jest, albo jak jestem w Egipcie, albo jak ona jest w Stanach w tym samym czasie, to próbuję albo pójść na mecz, albo po prostu na kawkę z nią pogadać. Jest to bardzo osoba bliska dla mnie i no... Jedna osoba w naturze, którą naprawdę mogę zapytać o cokolwiek i wiem, że ona da mi no, taką prawdziwą odpowiedź i wie, że chce najlepiej dla mnie i ja też chcę najlepiej dla niej.
Ja się tak zastanawiałem, jak oglądałem ten twój mecz, bo początek każdego seta był w twoim wypadku udany, natomiast później odstawałaś wyraźnie od rywalki. I tak się zastanawiałem, jak się później dowiedziałem o tym, że dość blisko jesteście ze sobą. Czy czasami nie przegrałaś przed meczem?
Może troszeczkę, ale...
Bo wiedziałaś, że ona jest zdecydowanie lepsza.
No, na pewno tak jest, ale też na Mistrzostwach Świata to nie miałam najlepszej formy. Miałam troszeczkę z kolanem kontuzję i to był bardziej... Bo to było na ostatnią chwilę pojechałam, no to już jakby miałam... Byłam w okresie jakby odpoczynkowym, no to dużo nie robiłam, dużo nie trenowałam, no to tak nagle pojechać to też było trudno, ale no na pewno, ale no jest numer 7 na świecie, nie mogę się więcej spodziewać, nawet bym chciała, żeby ona dała z siebie wszystko, jak gra ze mną, żebym właśnie mogła
zobaczyć, w którym miejscu jesteś.
Dokładnie i gdzie mogę być z ciężką pracą.
Teraz jesteś w Gorzowie, przyjechałaś do rodziców, do babci, a przyjechałaś, zdaje się, z tego co się dowiedziałem, prosto z Kairu, tak?
Tak, dosłownie wczoraj.
Długo tam byłaś?
10 dni byłam, trenowałam. No niestety, jak wracam do Polski, no to nie ma dużo ani ludzi, ani...
Możliwości treningu?
Możliwości treningu, znaczy jeszcze w Gorzowie, może gdzieś indziej tak bardziej, ale... myślałam, że to najlepiej dla siebie i dla swojego squasha, żebym właśnie... Pojechała tam na 10 dni, jak mam jeszcze wolne, bo już jestem w przerwie.
Krótko mówiąc, tutaj w Gorzowie nie ma sparring partnerów, tak? Nie ma człowieka, który by ci dobrze odbijał, tak?
No
a Konrad, twój brat?
Tak, ale też troszeczkę się boję teraz.
On już się ciebie boi, tak?
No troszeczkę tak.
Konrad, boisz się grać już z Kariną?
No już zaczynam się powoli bać, tak, to prawda. Ostatnio było bardzo, bardzo blisko.
Znaczy jeszcze z nią wygrywasz, tak? Czy jak?
Ostatni raz wygrałem, tak. 3-2 co prawda, ale udało mi się jeszcze wygrać.
Powiedz mi, jakie twoim zdaniem, bo ty jesteś też trenerem squasha, jakie twoim zdaniem są możliwości Kariny?
O, pierwsza dziesiątka na świecie. Bez dwóch zdań. Tak. Jak tylko skończy studia i poświęci cały swój czas graniu i trenowaniu, to wtedy może to zrobić jak najbardziej.
Czyli Karina może być dla polskiego squasha tym, kim była Agnieszka Radwańska, czy teraz Iga Świątek?
Już jest tym dla polskiego squasha, tak naprawdę. Biorąc pod uwagę, że była pierwszą Polką, która wygrała Mistrzostwo Europy Juniorów do lat 19 i nadal ma ten tytuł, to jest wybitne osiągnięcie dla polskiego squasha i bardzo długi czas jeszcze nikt tego nie będzie mógł powtórzyć, moim zdaniem.
No i wystartowała w Mistrzostwach Świata jako też pierwsza Polka.
Zgadza się, wszystko robi po raz pierwszy. Pierwszy zawodnik czy zawodniczka z Polski, która wygrała turniej PSA. Pierwsza Polka, która wygrała Mistrzostwa Europy juniorskie. Pierwsza Polka, która zgrała w amerykańskiej lidze uniwersyteckiej i jeszcze dostała się do drużyny All-American. To jest wszystko pierwszy raz i te rekordy już zostaną zapisane na zawsze. Teraz tylko chodzi o to, żeby mogła osiągnąć swój pełen potencjał.
Tyle, jeżeli chodzi o Karinę Tymę. I to był ostatni materiał bieżący, czy też nie bieżący, może bardziej ponadczasowy, podsumowujący w ostatniej prostej w roku 2021. No i co, wypadałoby podsumować ten rok, podsumowania, tak dalej, co było, najważniejsze wydarzenia, plany. Ja tak patrzę zawsze na to z małym przymrużeniem oka, na takie mówienie o magicznych gdzieś datach, tutaj może bardziej o celach na przyszły rok i tak dalej, planach, życzeniach. Okej, to jest wszystko ważne jak najbardziej. I myślę, że sobie płynnie przejdziemy do tego podsumowania, ono jeszcze też będzie, powiem o tym już w ostatniej odsłonie, natomiast no niewątpliwie w tym roku, jeżeli chodzi o gorzowski sport, dużo się działo. No przede wszystkim Igrzyska Olimpijskie, to jest dyscyplina globalna i ktoś, kto ma minimalne pojęcie o sporcie, no to nie ma w ogóle absolutnie tutaj kogo przekonywać, że Igrzyska Olimpijskie i bycie sportowcem olimpijskim to jest absolutnie szczyt szczytów. Już sam udział w Igrzyskach Olimpijskich, rywalizacja w Igrzyskach Olimpijskich, przejście selekcji, przejście tej drogi, przejście minimum a już później jakiekolwiek wywalczenie wyniku jeszcze wyższego niż powiedzmy sam udział, czyli ostatnie miejsce, no to zasługuje absolutnie na najwyższe uznanie. No a tu mieliśmy, wiemy, historyczne wydarzenie, bo po raz pierwszy jeden sportowiec, a konkretnie sportsmenka reprezentująca gorzowski klub, przywiozła z Igrzysk Olimpijskich dwa medale. Mówię oczywiście o Annie Puławskiej, naszej kajakarce, która w K2 na 500 metrów razem z byłą zawodniczką AZS-ów w Gorzów Karoliną Nają zdobyła srebrny medal. Natomiast w czwórce na 500 tam oprócz Karoliny Nai i Anny Puławskiej oczywiście była także Helena Wiśniewska i Katarzyna Koło. Co ja mówię, Justyna Iskrzycka, ja się przyzwyczaiłem absolutnie do tej osady w składzie Naja, Puławska, Wiśniewska, Kołodziejczyk, no Katarzyna Kołodziejczyk z bydgoskiego Zawiszy, tak jak Helena Wiśniewska. Katarzyna Kołodziejczyk wypadła z powodu kontuzji, zastąpiła ją Justyna Iskrzycka z AZS-u AWF Katowice. No i oczywiście mieliśmy na tych igrzyskach Olgę Michałkiewicz, szóste miejsce, Wiktora Głazunowa, siódme miejsce w dwójce, też na 1000 metrów, więc ci olimpijczycy tutaj zaprezentowali się z jak najlepszej strony. Mieliśmy też na igrzyskach Kornelię Lesiewicz, która przecież drugi rok zachwyca nas i nie tylko nas, całą Polskę. To już jest zawodniczka w tej chwili na skalę ogólnopolską, a myślę, że w przyszłości na skalę globalną nasza najbardziej utalentowana, najbardziej w tej chwili rozpoznawalna gorzowska lekkoatletka, która no, cieszyła się przecież ze złotego medalu na Mistrzostwach Europy juniorek, ze srebra na Mistrzostwach Świata. Odsłuchała hymnu, to było wielkie dla niej przeżycie. No i oczywiście też nasze medalistki inne z Mistrzostw Świata, jeżeli chodzi o sztafetę mieszaną, no bo przecież jeszcze tam była Alicja Kaczmarek, Olga Rzeszewska, więc tych sukcesów lekkoatletycznych jest coraz więcej, o tym też mówiliśmy nieprzypadkowo dzisiaj. Sporty zespołowe, Specyficzny sport, ja uważam, że nie jest to sport zespołowy, ale jednak rywalizacja jest drużynowa, czyli żużel i brązowy medal Stali Gorzów w PGE Ekstralidze. No dużo się działo, też dużo było, masa kontuzji. Ja już też zresztą mówiłem gdzieś wcześniej, że dla mnie też takim cichym, ale ważnym bohaterem jest Kamil Pytlewski. Wiemy, jak wyglądała formacja juniorska. On jeździł cały czas z kontuzją kolana i naprawdę należy mu się najwyższy szacunek, a nie szydery pseudoznawców z jednej z telewizji. A także, no ale oczywiście główny bohater Bartosz Zmarzlik, wicemistrz świata, także indywidualny, tym razem już nie mistrz świata, a wicemistrz świata, ale potwierdzający, że jest, moim zdaniem jest najlepszym żużlowcem na świecie, z całym szacunkiem dla Artioma Łaguty, ale oczywiście też i pozostali żużlowcy. No medal koszykarek, kolejny medal koszykarek, to na pewno trzeba zapamiętać. Medal u nich hokeistów, to naprawdę jest atrakcyjna dyscyplina, brązowy, historyczny pierwszy medal ekipy trenera Macieja Helmana. No trwa kolejny sezon Ekstraligi, no i w tym sezonie zespół trenera Helmana także będzie walczyć o medale. Medal szachistów, szachiści, może mała sprawa, ale ważna sprawa. I o tym też na pewno będzie warto pamiętać. Powiem szczerze, gdybym miał ułożyć plebiscyt dziesiątkę najlepszych sportowców z Gorzowa, może piątkę, no to na pewno by się znalazły w tej piątce Anna Płaska, Olga Michałkiewicz, Wiktor Głazunow, Kornelia Lesiewicz i Bartosz Zmarzlik, z oczywiście wiodącą rolą dwukrotnej medalistki olimpijskiej, czyli Anny Puławskiej. A gdybym miał wytypować trenera roku, to tutaj wytypowałbym, można powiedzieć kompromisowo, Sebastiana Papugę właśnie za osiągnięcia Kornelii Lesiewicz. Dobrze, jeszcze będziemy kontynuować te podsumowanie.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Ale gorzowski sport to też myślenie o przyszłości i ta przyszłość w pewnym momencie stanęła pod bardzo dużym znakiem zapytania. Ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem publicznych dotacji na sport zawodowy, ale jeżeli to robimy, to róbmy to mądrze. Pojawiła się kwota w budżecie, która po prostu dosłownie wywróciłaby ten stolik do góry nogami. Na szczęście ta kwota została uzupełniona. Oczywiście będziemy się przyglądać, jak te pieniądze zostaną podzielone. Oczywiście plus, budują się obiekty sportowe, buduje się hala sportowa, buduje się stadion lekkoatletyczny. To myślę, że nawet jest z punktu widzenia rozwoju sportu ważniejszy obiekt. Ale mówię, wszystko tutaj trzeba robić mądrze i konsekwentnie budować tę przyszłość. Życzyłbym sobie, żeby w Gorzowie jeszcze był jeden sport halowy na dobrym poziomie. Myślę tu oczywiście o siatkówce. Nie wiem, czy myślą o tym władze miasta, czy im to na rękę. Oto jest pytanie. Życzyłbym sobie, żeby tutaj twarzami Gorzowa, twarzami gorzowskiego sportu byli właśnie ci olimpijczycy, właśnie Anna Płaska, Olga Michałkiewicz, Kornelia Lesiewicz i Wiktor Głazunow, bo to jest fundament sportu, Igrzyska Olimpijskie. Czy tak będzie, też trzeba się będzie temu przyglądać. No jest przyszły rok, są kolejne wielkie imprezy, no już są przygotowania do kolejnych Igrzysk Olimpijskich, gdzie mamy nadzieję, że w tym gorzowskim sporcie będzie zasób nie mniejszy, a może i większy w Paryżu niż to miało miejsce w Tokio. Ja ze swojej strony, bo ja tu jestem tylko jednym trybikiem, ale ja ze swojej strony mogę zapewnić na pewno, że dołożę ta razem zresztą tutaj z pozostałymi kolegami, ale przede wszystkim mówię za siebie, dołożyć wszelkich starań, żeby o tym gorzowskim sporcie w każdej postaci, ale właśnie przede wszystkim w tej postaci, która nam daje dumę w Polsce i Europie, na świecie, mówić jak najwięcej, jak to się da. Mogę podziękować wszystkim sportowcom, z którymi mam do czynienia, którzy też okazują życzliwość, cierpliwość, zrozumienie i że po prostu się dogadujemy, i życzę im zdrowia, bo o resztę w wielu przypadkach jestem spokojny. W ostatniej prostej to tyle za dziś. Dziękuję. Filip Górecki. Spokojnego wieczoru i spokojnego nowego 2022 roku życzę. A szanownych Państwa jeszcze na koniec zostawiam Z moim ulubionym, zdecydowanie dyżurem, jaki miałem w tym roku, dyżur serwisowy, najprzyjemniejszym, najweselszym, najradośniejszym i najbardziej wzruszającym wiadomości sportowe. 3 sierpnia rano o godzinie 8 z groszami. Przeżyjmy to jeszcze raz.
Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Polki ciągle utrzymują to fantastyczne drugie miejsce. Nowozelandki mają przewagę. Musimy odpierać ataki Węgierek i Białorusinek. Ale ciągle Karolina Naja, Janna Pławska na drugim miejscu. Chociaż zbliża się teraz Danuta Kozak i Węgierki minimalnie wyprzedzają. A to już finisz. Liza Carrington będzie ze złotym medalem. Ale Polki też powinny stanąć na olimpijskim podium. Jest! Srebrny medal! Drugie miejsce polskiej osady. Karolina Naja, Janna Puławska. K2 kobiet na 500 metrów. To jest polska kajakowa konkurencja.
Ależ emocje, Filip Górecki.
Dzień dobry, dzień piękny, dzień cudowny. Mamy 8 w historii medalistkę olimpijską z gorzowskiego klubu. Po Zenonie Jaskule, Wojciechu Kurpiewskim, Tomaszu Kucharskim, Anecie Pasztuszce, Beacie Sokołowskiej, Michale Jelińskim, Karolinie Nai, Anna Puławska zdobyła srebrny medal w K2 na 500 metrów. Razem właśnie z Nają, byłą już zawodniczką gorzowskiego klubu. Po 4 miejscu w półfinale nasze reprezentantki płynęły ze skrajnego 8 toru. Od początku zaczęły bardzo mocno i już po połowie dystansu były na drugim miejscu. Przed metą stawka trochę się wyrównała, ale po chwili nerwowego czy oczekiwania okazało się, że jest srebrny medal. Wygrały bezkonkurencyjne Nowozelandki, na 3 miejscu uplasowały się Węgierki.
Jest ogromne szczęście, przynajmniej ja na razie jeszcze nie wierzę w to, co się wydarzyło. Jestem bardzo szczęśliwa, dziękuję bardzo Karolinie i całemu teamowi za to, że jesteśmy w tym miejscu dzisiaj. I mamy srebrny medal na szyi.
A Karolina Naja przed kamerą TVP tak opowiadała o tym finałowym wyścigu.
Start był lepszy już w półfinale, we finale też wydaje mi się, że lepszy. Chociaż warunki z tego 8 toru nie były łatwe do ustawienia łódki. Mieliśmy małe problemy, żeby ustawić łódkę dobrze, żeby nas nie spychało i dopowiedź ze startu. Jednak no, poradziłyśmy sobie. Później przeszłyśmy na tą naszą taką pracę. Cały czas przed biegu w półfinale jechałyśmy wolniejszym tempem wiosłowania niż przed siebie rywalki. Wiedziałyśmy, że cały czas mamy zapas, tylko trzymałyśmy się taktycznych zaleceń. No i teraz jak dołożyliśmy już wszystko na te 100% nasze, dało nam to srebrny medal, z czego jesteśmy bardzo wesołe.
No właśnie.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. Każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM. Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.